Bracia i siostry, zapraszam was do refleksji nad Słowem. Dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej. Wielu starało się wyjaśnić tajemnicę Pana Boga. A tajemnica ma to do siebie, że do końca nie można o niej wszystkiego powiedzieć. I musimy z pokorą pochylić się nad tą tajemnicą. Ale Boże Słowo nam odkrywa coś o Bogu w Trójcy Jedynym. Święty Jan w Ewangelii pisze, że Bóg jest miłością. Jeżeli Bóg jest miłością, to znaczy On kogoś kocha. Wiemy oczywiście, że Bóg kocha nas. Do nas to dotarła ta radosna nowina. Ale możemy sobie postawić pytanie, a co było do czasu, zanim powstał człowiek, zanim był stworzony człowiek i cały wszechświat? Kogo Bóg wtedy kochał? Odpowiedź jest prosta. Bóg kochał wtedy siebie. Ale oczywiście Pan Bóg nie jest jakimś wielkim kosmicznym egoistą. Bóg jest w Trójcy i każda z osób Bożych całkowicie siebie daje. I Ojciec daje siebie całkowicie Synowi, Duchowi Świętemu. Jezus całkowicie daje siebie Ojcu i Duchowi Świętemu. Duch Święty całkowicie siebie oddaje Ojcu i Jezusowi. I patrząc na tą wspólnotę trzech osób Bożych, którzy żyją w doskonałej jedności, także mają jedną wolę, jedno pragnienie, rodzi się w nas pytanie, jak my mamy naśladować Pana Boga? W Biblii, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, znajdujemy takie słowa. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Kiedy słyszymy te słowa, to oczywiście jest w nas pewna frustracja. Nie mamy takiego poczucia, że jesteśmy moralnie doskonali. Myślę, że tutaj są bracia i siostry, którzy mają doświadczenie swojego grzechu, swojej słabości. Więc nie możemy być tak doskonali jak Bóg. Jak więc te słowa rozumieć? I ewangelista Łukasz wydaje się, że te słowa podaje w trochę innej formie, bardziej dla nas jakby do przyjęcia. Łukasz mówi, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec w niebie. Łukasz chce powiedzieć, że Bóg tą swoją doskonałość wyraża przez to, że jest miłosierny, całkowicie siebie oddaje. I to jakoś doskonale koresponduje z patronem tego kościoła, tej świątyni, świętym bratem Albertem. Brat Albert miał doświadczenie swojej słabości. Wiedział, że moralnie nie jest doskonały. Ale wiedział, że może naśladować Boga w tym dawaniu siebie całkowitym, w tym składaniu siebie w ofierze. Jest taka przypowieść w Biblii, w Ewangelii Łukasza, która o tym mówi. Jest to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Będziemy ją w czasie tych misji przypominać sobie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeszli tą drogę, żebyście potraktowali tę przypowieść jak pewną wskazówkę Pana Boga, propozycję dla każdego z was. Zaczyna się ona w ten sposób. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Ponieważ ten bohater nie ma imienia, możemy tam napisać swoje własne imię, bracia i siostry. On schodzi z Jerozolimy, dlatego że Jerozolima jest pobudowana wysoko, na wzgórzach. Tam znajduje się świątynia, w której mieszka Bóg. Tam jest mieszkanie Boga, miejsce najświętsze. Ten człowiek natomiast schodzi do Jerycha. Wiemy, że w czasach Jezusa była tam droga, którą taka wąska ścieżka, którą pielgrzymi udawali się do Jerozolimy i wracali z Jerozolimy. Często na tej drodze napadali na nich zbójcy, dlatego pielgrzymi wędrowali w grupie, wtedy było bezpieczniej. Natomiast Jerycho, to miasto, do którego zmierza ów nieznajomy, ono znajduje się w dolinie Morza Martwego. To jest najniżej położona na ziemi depresja, jeszcze w okolicach Morza Martwego. Samo miasto Jerycho pochodzi od słowa Jaar, księżyc, i oznacza miasto księżycowe. My wiemy dzisiaj, że księżyc to jest taki wielki kłamca. On jawi się nam jak źródło światła, ale naprawdę księżyc nie świeci. On kradnie światło słońcu i sobie je przypisuje. Tak robi też szatan, demon. Dlatego księżyc jest atrybutem nocy, ciemności. Szatan zabiera chwałę Panu Bogu i mówi, że może zrobić nasze życie szczęśliwym. To miasto Jerycho jest przeklęte. Kiedy Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej po przejściu Jordanu, pierwsze miasto, jakie spotykają, to jest właśnie miasto Jerycho. Jozue przeklina to miasto. Życzy, aby to miasto nigdy nie zostało odbudowane. Zostało odbudowane, ale w takich bardzo trudnych okolicznościach. I znajduje się ono niedaleko Morza Martwego. Jak wiemy, Morze Martwe to jest miejsce o największym zasoleniu. Morze Martwe już ma w sobie tyle soli, że więcej nie może jej przyjąć. Tam nie żyją nawet bakterie. A sól może być też symbolem przekleństwa. Istniała taka praktyka w starożytności, kiedy wódz zdobywał jakieś miasto, ludzi brał w niewolę lub zabijał, miasto burzył, a te ruiny posypywał solą. To był znak skazania tego miasta na niepłodność, dlatego że tam nic nie rosło. Po zasoleniu tego terenu roślinność w tym klimacie po prostu nie mogła prawidłowo się rozwijać. Czytamy w Księdze Sędziów w 8 rozdziale, w 9 rozdziale, że taką praktykę też stosowali Żydzi. Jeden z sędziów o imieniu Abimelek, kiedy zdobywa Sychem, miasto Sychem, właśnie tak postępuje. Czytamy w słowie: przez cały dzień nacierał Abimelek na miasto, a zdobywszy je, wymordował ludność, która w nim była, miasto zaś zburzył i porozrzucał na nim sól. Więc skazał to miasto Sychem na przekleństwo. Z czasów też z historycznych źródeł wiemy, że Rzymianie, kiedy zdobyli Kartaginę, potężne miasto, państwo, zburzyli to miasto i też tam tak samo rozsypali sól na tym mieście. A więc jest to miasto przeklęte. Ten człowiek z Jerozolimy, od miejsca Bożego, stacza się w dół. Różnica wysokości między Jerozolimą a Jerychem wynosi 1000 metrów. Stacza się w dół. Kiedy odchodzi od Jerozolimy, jaką częścią ciała jest zwrócony do przybytku, do mieszkania Boga? Plecami, powiedzmy. Ale to jest właśnie obraz naszych decyzji. Kiedy odchodzisz od Boga, staczasz się w dół. Idziesz w śmierć, w przekleństwo. Odwracasz się do Boga plecami. Bo słyszysz pokusę, która mówi tobie, że będziesz szczęśliwy. I wpadł w ręce zbójców. Ci zbójcy oczywiście to są demony, które nas kuszą do złego. Obiecują nam jakąś świetlaną, piękną perspektywę, a potem naprawdę przychodzi rozczarowanie. Bo ci zbójcy nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Co to znaczy, że go obdarli szat? Czyli doprowadzili go do wstydu, do zawstydzenia wielkiego. Może macie takie doświadczenie, ja mam. W tych momentach, kiedy wybierałem grzech, owocem zawsze był jakiś wielki wstyd. Czułem się tak jakby odarty z szat, poraniony straszliwie. I szukałem pomocy u ludzi. Chcę, żeby ktoś mnie zrozumiał. Posłuchałem pokusy i zawiodłem się na tym kusicielu. I to jest strategia złego. On zawsze nas zaprasza, byśmy porzucili Boga, a potem nas zostawia na pastwę losu. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, minął. To jest obraz ludzi. To są pasterze starego Izraela, którzy nie potrafią dać życia. Jest w nich jakaś obojętność, jest w nich zachwyt, oni być może wracają ze świątyni, jest zachwyt liturgią, może swoją świętością, swoją doskonałością i nie chcą nawet dotykać tego człowieka. To jest obraz naszych poszukiwań. Szukamy akceptacji, pomóż mi. W różnych kultach szukamy, w jakiejś religijności często i tak dalej. To jest obraz tych wszystkich naszych wysiłków, które naprawdę nie dają nam życia. I wyobraźmy sobie tego człowieka. On leży na pół umarły. Co to znaczy pół umarły? Że fizycznie może żyje, umarł duchowo. Jego życie to jest przestrzeń między kanapą, lodówką i telewizorem. W tej przestrzeni żyje. Może ma nawet pewne materialne sukcesy, może w społeczeństwie jest szanowany, ale w środku nie ma w sobie życia, nie ma w sobie pokoju, który może dać tylko Bóg. I Jezus, widząc nas w takim stanie, dalej kontynuuje tę przypowieść. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Ja myślę, że Jezus, kiedy mówił o tym Samarytaninie, to się uśmiechnął, dlatego że jego nazywano też Samarytaninem. Samarytanie to była sekta. To była taka synkretyczna religijność. Były tam elementy religii żydowskiej i wierzeń pogańskich. Żydzi odrzucali Samarytan, nie pozwalali im modlić się w Jerozolimie, więc Samarytanie sobie stworzyli własne sanktuarium na górze Garizim. Ale w mentalności Izraelitów nazwanie kogoś Samarytaninem to było tożsame ze słowem sekciarz czy głupiec po prostu, naiwny jakiś. I w 9 rozdziale Ewangelii Jana, w 8 rozdziale Ewangelii Jana widzimy Jezusa w jakimś konflikcie z faryzeuszami i faryzeusze mówią tak do Jezusa. Odpowiedzieli mu Żydzi, czyż niesłusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem, jesteś opętany przez złego ducha? Czy Jezusa nazywają Samarytaninem? Jezus właśnie mówi, ja jestem tym głupcem, ja jestem tym sekciarzem, jestem tym, który przyszedł ratować grzeszników, bo świat jest zachwycony swoją doskonałością. Pewien Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Bardzo ważne są te słowa o Samarytaninie, który się wzrusza. Bo kiedy czytamy teksty ewangeliczne o Jezusie i tam, gdzie Jezus się wzrusza, to tam czyni największe cuda. Czy tam, gdzie Bóg się wzrusza, czyni największe cuda. Pamiętacie, jak Jezus przyszedł do grobu swojego przyjaciela Łazarza i tam przed grobem stojąc wzruszył się głęboko i za jakiś czas Łazarz wychodzi żywy z grobu. W przypowieści o miłosiernym ojcu i synu, który odszedł z domu ojca, czytamy, że ojciec, kiedy zobaczył powracającego marnotrawnego syna z daleka, wzruszył się głęboko, wybiegł mu naprzeciw, ucałował go, objął go. Właśnie Bóg, kiedy widzi nas w takiej sytuacji grzechu, czy skutka grzechu, wzrusza się nad nami głęboko. I gdyby dzisiaj, bracia i siostry, między nami był ktoś, kto nie akceptuje swojej historii życia, kto ma żal do samego siebie, który jest rozczarowany swoim życiem, widzi, że wybierał, że robił złe decyzje w swoim życiu, to dzisiaj Jezus, patrząc na ciebie, zgodnie z tym słowem, wzrusza się głęboko. Nie przechodzi obojętnie obok grzesznika. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Mówią ojcowie Kościoła, na przykład Orygenes, że wino i oliwa to są atrybuty sakramentów Kościoła. Przecież oliwę używamy podczas sakramentu chorych, kiedy modlimy się o zdrowie dla chorych braci i sióstr. Wino będziemy używać zaraz w Eucharystii, stanie się ono krwią Jezusa. Więc też jest używane w sakramentach. To są znaki, przez które Bóg chce w naszym życiu się objawiać. Być może w starożytności były one używane też jako pewne środki medyczne do leczenia ran na przykład, do dezynfekcji ran. Ale w kontekście duchowym Jezus mówi, ja przyszedłem, żeby leczyć wasze rany. Tych, kto jest rozczarowany swoim życiem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Ta gospoda, w języku greckim jest tam słowo pandochion, oznacza miejsce, gdzie każdy ma być przyjęty. Miejsce, gdzie każdy powinien być przyjęty. Jak wiemy, w Imperium Rzymskim były doskonałe drogi, była też sieć taka cała różnych miejsc, gdzie można się było zatrzymać na nocleg, jako że w nocy grasowali rozbójnicy albo dzikie zwierzęta, różne niebezpieczne drapieżniki. Dlatego ludzie, którzy pukali, wędrowcy, którzy pukali do drzwi takiej gospody, istniało takie prawo, że powinni być przyjęci. Powinno być dla nich miejsce na nocleg, by się mogli schronić. I tym miejscem, do którego Jezus przyprowadza grzesznika, jest gospoda, czyli Kościół. To jest to miejsce, gdzie jesteście, bracia i siostry, dzisiaj tu zgromadzeni. Jezus nas tu przyprowadził z całą historią naszego życia, z naszą przeszłością. Nie jesteśmy idealni moralnie. Jesteśmy uratowani przez Samarytanina. On nas tu przyprowadził. I czytamy dalej, następny pielęgnował go w tej gospodzie, w tym kościele. Każdy z was ma prawo tu być, bez względu na to, jaką ma historię, jaką ma przeszłość. Następnego dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Te 2 denary, które daje gospodarzowi Samarytanin, Orygenes mówi, to jest Stary i Nowy Testament. W Kościele słuchamy Słowa Bożego, słuchamy katechezy, różnego rodzaju wyjaśnienia Pisma i to nam daje życie. To Słowo staje się dla nas świadectwem i pokarmem. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że to jest prawo, przykazanie miłości Boga i bliźniego. Też piękna interpretacja. Uczymy się kochać Boga, uczymy się kochać braci tu w tej gospodzie, w gospodzie. Samarytanin musi odejść, bo on tutaj, jak mówi Orygenes, na krótki czas do nas przybył. Jezus opuścił tron Ojca, przybył na krótki czas do nas tu na ziemię, żył w Palestynie, musi wrócić do Ojca i przyjdzie powtórnie. Ale w tym czasie jest gospodarz tej gospody, któremu Jezus powierza te 2 denary. Słowo Boże czy przykazanie miłości. To jest każdy biskup i kapłani, którzy razem z biskupem ewangelizują braci. I w naszym kościele mamy tutaj braci. Mamy kapłanów, którzy pod przewodnictwem biskupa ewangelizują, dają nam życie. I myślcie, bracia i siostry, że macie takie doświadczenie, że wiele razy przychodziliście tutaj bardzo rozbici, czuliście się tacy poranieni, ogołoceni, ze wstydem, z bólem, z wieloma pytaniami i tutaj otrzymywaliście światło, jak żyć. Właśnie to spełnia się na naszych oczach. Co więcej, jeżeli włączymy naszą wyobraźnię, wyobraźmy sobie, co działo się w jakiś czas po tej przypowieści. Samarytanin wraca drugi raz do gospody. I to zauważyli mieszkańcy tej gospody. Ten człowiek, który został już uzdrowiony, uratowany, cieszy się, bo za chwilę spotka się z Samarytaninem, by mu podziękować za życie. Samarytanin uratował jego życie. Obok niego stoi gospodarz. On wiele zainwestował w ten proces leczenia tego nieszczęśnika. Otrzyma nagrodę od Samarytanina. I to jest właśnie obraz Kościoła dzisiejszego, który czeka na przyjście Jezusa. My tu w Kościele, bracia i siostry, czekamy na przyjście Jezusa. My wszyscy jesteśmy tutaj leczeni Słowem Bożym i sakramentami. Kapłani też. Ale mamy też drugą misję, głoszenia Słowa wam. Słowa, które daje życie. I chciałbym, żebyście poczuli się w tym Kościele jak w domu. On będzie konsekrowany, czyli będzie oddany na wyłączną chwałę Boga. Tutaj będziemy głosić Słowo i to jest podstawa, i sprawować sakramenty. Tu będziemy dawać życie Boże. Nie chcemy używać tego kościoła do innych celów, jak magazyn, produktów i tak dalej. My chcemy, żeby tutaj było życie, którego my potrzebujemy. I każdy z was ma prawo tutaj być. I chcę was zaprosić na te rekolekcje. Jest ze mną grupa. Jutro będą tak młodzieży z Krakowa, jutro będą też pokazywać pantomimę na katechezie. Chcemy w taki sposób bardzo prosty dotknąć waszych serc, jakby być takim narzędziem Pana Boga, żebyście zrozumieli, że jesteście wszyscy poszukiwani, znalezieni przez Samarytanina i że dla was to jest właśnie miejsce, to jest wasz szczególny dom, który powinniście ukochać, tutaj czuć się dobrze i nie bójcie się, nawet jeśli wasza historia nie była idealna, bo Samarytanin właśnie takich okaleczonych ludzi szuka.